Chciałbym, byśmy sięgnęli do Bożego Słowa, a to Słowo wiodące nas dzisiaj będzie z Ewangelii Łukasza, 5 rozdziału i od wiersza 1 czytam następujący tekst. Pewnego razu, gdy ludzie cisnęli się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret i zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu jeziora, a rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. Wsiedli do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona, i poprosił go, aby trochę odpłynął od brzegu, a usiadłszy, nauczał ludzi z łodzi. Kiedy przestał mówić, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głębię i zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon mu odpowiedział: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieć. A gdy to zrobili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak, że sieć się rwała. Skinęli więc na towarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybyli i pomogli im, a oni przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego bowiem i wszystkich, którzy z nim byli, ogarnęło zdumienie z powodu połowu ryb, jakiego dokonali. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona, i powiedział Jezus do Szymona: nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. A oni, wyciągnąwszy łódź na brzeg, zostawili wszystko i poszli za nim. Chcę powiedzieć, że nie będzie to kazanie o łowieniu ludzi. Nie będzie o zarzucaniu sieci w cudzym stawie też. Niewiele wiem o rybołówstwie. Nie spędzam czasu z wędkarzami. Wszystko, co wiem o rybach, to smażona na talerzu z frytkami i z warzywami. To moja wiedza. Ale wiem, że są wędkarze. Mam zapalonego siostrzeńca wędkarza. Mogą opowiadać historię o łowieniu ryb godzinami. A zwłaszcza o takiej rybie. Są ludzie, którzy zamiast zdjęcia żony i dzieci w portfelu mają zdjęcie ryby, którą złapali, i będą się chwalić. Historia mówi o nieudanym nocnym połowie. O cieśli, który organizuje łódź, wygłasza kazanie i mówi wędkarzom, gdzie są ryby. Gdy ryby w końcu są złowione, Szymon podaje się do dymisji. Jeśli jest coś, czego możemy się nauczyć z tej lekcji, z tej historii, to pytanie, które zadaję na początku. Dlaczego nie udało się? Dlaczego nam, chrześcijanom, niektóre rzeczy nie udają się? Jezus powiada Szymonowi: zostaw mielizny i pójdź na głębię. Niektóre rzeczy nie udają się nam, chrześcijanom, ponieważ odmawiamy pójścia głębiej. A ryby zwykle są na głębokiej wodzie. Ale pamiętajcie cały czas, że mówiąc ryby, nie mówią o ludziach. Moglibyśmy podstawić w miejsce ryby wszystko to, czego my jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie oczekujemy i życzymy sobie. Chcemy obfitości, mądrości, napełnienia, namaszczenia, prowadzenia, błogosławieństwa, pokoju, miłości. Wszystko to możemy w miejsce tej ryby wstawić. Wyjedź na głębię, aby to mieć. Opuść mielizny, powiada Jezus Chrystus. wszystko to, czego oczekujemy, co chcielibyśmy osiągnąć, możemy mieć, gdy zgodzimy się pójść do duchowych głębin. Gdy słyszymy narzekanie, że nie ma, to spójrz w duchowe lustro, gdzie jesteś na swoim łowisku. Na mieliźnie czy na głębi? Jeśli na mieliźnie, nie ma tego, czego się domagasz. Ale możesz zaufać słowu, możesz zaufać praktyce innych, którzy przeszli już przez głębię. Jezus zawsze zaprasza ludzi na głębię, by coś od Boga otrzymać, dostać, posiadać. Musimy przejść czy wypłynąć na duchową głębię. Nie otrzymujemy, czy niektóre rzeczy nam się nie udają, dlatego że dla niektórych głęboka woda jest ryzykiem. Płytka woda jest miła. Łaskocze kostki, kiedy w niej brodzimy. Widzimy, wchodząc do tej wody, malutkie rybki, ale nigdy nie zobaczysz, wchodząc, dużych ryb. Gdy wchodzisz do płytkiej wody, zawsze widzisz dno. Zawsze jest to jakieś oparcie. Płytka woda nie ustala kosztów, nie wymaga odwagi. Ja zawsze, ponieważ nie potrafię dobrze pływać, trzymam się tak głębokiej wody, dopóki czuję dno pod stopą. Pozostawanie w płytkiej wodzie jest pokusą. To jest takie pokuszenie, zostać w płytkiej wodzie. Wszystko widzę, widzę nawet dno. Widzę wszystko, co się dzieje. Mogę obserwować. Ale wiedzcie, kochani, że zwykle jest tak, tam, gdzie zaczynamy, jest płyciej, ale nigdy nie jest tak, gdy kończymy. Tak nie powinno przynajmniej być. Nigdy nie jest płytko tam, gdzie kończymy. Powinna być głębia. Na płyciźnie porusza się zwykle rybie przedszkole. To właśnie te małe rybki. Wchodzisz do wody, widzisz takie malutkie ławice malutkich rybek. To jest przedszkole rybie, ono się porusza, ale tym się nie nakarmisz. I Piotr wiedział to dobrze. Na rybkiem się nie nakarmisz. Potrzebujemy rzeczy dojrzałych. Potrzebujemy rzeczy, które Bóg daje, które stwarzają, że będziemy ludźmi dojrzałymi. Wypłyń na głębię. Piotr dobrze wiedział, jak to jest, ale on nie miał ochoty wypłynąć na głębię. Powiada, jesteśmy po całej nocy spracowani, nieprzespana noc, zmęczenie i po ludzku nie chciało mu się wypływać. My lubimy zarzucić sieci bez wysiłku, mieć od razu pełną sieć. Tak niektórzy chcą osiągnąć duchową dojrzałość. Chcą być Bożymi niewiastami, mężczyznami, ale tanim kosztem, instant, szybko, łatwo i przyjemnie. Głęboka woda jest ryzykiem. Kolejny powód, dlaczego mogą się jakieś rzeczy nie udać, ponieważ nie oczekujemy połowu. Piotr powiada, Panie, myśmy już łowili całą noc, nic nie złapaliśmy. On nie spodziewa się, że coś złowi. I myśmy już to przetrenowali tej nocy. Jesteśmy podobni do ludzi, którzy modlą się o deszcz, a gdy wychodzą z domu, nie zabierają z sobą parasola. Tak się często zachowujemy w sprawach wiary. Modlimy się, mówimy, że są to ważne sprawy, niecierpiące zwłoki. Znacie takie przypadki, kiedy ludzie powiadają, bracie, módlmy się, bo to jest sprawa tak poważna. Minął tydzień, nic się w sprawie nie zdarzyło, a dana osoba już nie przypomina, że to jest bardzo ważna sprawa. Czy na pewno to była bardzo ważna sprawa? Nie spodziewamy się złowienia, nie spodziewamy się odpowiedzi, nie spodziewamy się ingerencji Boga. No tak z takiej grzeczności chrześcijańskiej pomodliliśmy się. Ale czyśmy bojowali, czyśmy oczekiwali, że Pan odpowie? Bywa, że nie oczekujemy połowu. Kiedy Jezus mówi, idź na głęboką wodę, to oznacza przygotuj się na połów. Przygotuj się na moje błogosławieństwo. Przygotuj się na to, co ja Tobie chcę dać. Przygotuj się na rzeczy, które mam dla Ciebie. Mam dla Ciebie wszystko. Boże błogosławieństwo, dary, pokój, radość, szczęście. Wszystko, co znajdziesz w Biblii, co jest błogosławieństwem, mam dla Ciebie. Przygotuj się, że to będziesz mieć. To jest słowo zachęty, kiedy Jezus powiada, wypłyń na głębię, przygotuj się na rezultaty. Bywa, że tydzień po tygodniu idziemy do głębokiej wody. Ale czy jesteśmy przygotowani na połów? Czy idziemy wierząc, że Boże błogosławieństwo czeka na nas tam, na tej głębokiej wodzie? Że będziesz obdarowany, obdarowana? Czy może tydzień po tygodniu jestem w kościele z przyzwyczajenia, a może by nie robić przykrości małżonkowi albo komuś z rodziny? Kiedy i dlaczego idę do głębokiej wody? Czy oczekuję rezultatów mojej obecności w kościele, gdy czytam Biblię, gdy się modlę, gdy oczekuję, że Bóg coś zmieni, czy naprawdę oczekuję, czy tylko myślę, że oczekuję? Dlaczego niektórym chrześcijanom rzeczy się nie udają? Ponieważ gdy oczekuję, muszę się liczyć z Bogiem. Czasami nie liczymy się z Bogiem. Nie słuchamy Boga. Mamy własne pomysły, własne rozwiązania. Oczekiwanie jest pierworodnym dzieckiem wiary. Ufamy Bogu. Wierzymy, a wiara przynosi rezultaty. A więc gdy oczekuję, to wiara rodzi efekty tego oczekiwania. Kiedy wierzymy Bogu, to nie mówimy, że zgadzamy się z jakimś abstrakcyjnym pomysłem, ale mówimy, że oczekujemy, iż Bóg będzie działał, że Bóg obiecał i nam da. Tego oczekujemy. A więc Jezus przesuwa granicę Szymona i powiada, zostaw brzeg, idź głębiej. To się wydaje, nie jest aż tak trudne pójść głębiej. Znacznie trudniejsze jest zaufać, że odbiorę, że otrzymam, że Bóg spełni. Kiedy modlę się, że Bóg to da. Jak często czuliśmy się zawiedzeni. Szczególnie, gdy modlimy się o Boże dotknięcie, o Boże uzdrowienie. Ktoś nie jest uzdrowiony i odchodzi do wieczności. Czy gdzieś w sercu nie czujemy takiego ukłucia? Panie, jak to jest? Przecież modliłem się, modliłam, oczekiwałem, oczekiwałam. W tej dziedzinie akurat warto o jednym pamiętać. Bóg nigdy nie powiedział, że jesteśmy nieśmiertelni. I w jakiejkolwiek okoliczności kiedyś taki moment przychodzi, spotkania się z wiecznością. Ale dopóki jesteśmy na tej ziemi, mamy zawsze prawo modlić się. Suwerennym jest Bóg. Ostatnio kilka takich zwrotów słyszałem i korygowałem. Ktoś powiada, potrzebujemy uzdrowień, ten brat uzdrawiał, tamten uzdrawiał. Nie, oni nie uzdrawiają. Żaden człowiek nie uzdrawia. Uzdrawia Bóg. A my jesteśmy tylko narzędziem, którego Bóg może użyć, że pomodlisz się, że włożysz rękę, że pomożesz temu człowiekowi zaufać, że Bóg jest tym, który uzdrawia. Nie człowiek uzdrawia. A jeśli to robi człowiek, to prawdopodobnie to jest jakiś bioenergoterapeuta albo jeszcze temu podobny. Ja z takimi akurat pomysłami nie bardzo się zgadzam. To nie człowiek, Bóg. A więc Jezus przesunął granicę Szymonowi. Powiada, przejdź z mielizny na głębię. Jezus złożył ofertę Szymonowi. I co zrobił Szymon? Zaryzykował być zawiedzionym. Przecież on mógł wypłynąć. Mogli zarzucić sieci i wrócić z takimi samymi pustymi sieciami. Mógł wrócić zawiedziony i powiedzieć, Boże, Panie Jezu, no nie udało się. Nie wyszło ci. Najboleśniejszą lekcją w życiu chrześcijanina jest zaryzykować być zawiedzionym w Bogu. Ale wolę być zawiedzionym w Bogu niż w człowieku. Psalmista przypomina nam, że jest to wielkim ryzykiem ufać ludziom i wielkim błogosławieństwem ufać Bogu. Nawet jeśli od razu nie przychodzi odpowiedź, ufamy, że Bóg ma swój czas i swoją odpowiedź. Ale my, ludzie wierzący, nie możemy być tylko teoretykami chrześcijaństwa. Można wiedzieć dobrze, jak pływać i być ciągle teoretykiem pływania. Można wiedzieć wszystko o chrześcijaństwie, można przeczytać całą Biblię i być teoretykiem chrześcijaństwa. Można być złym pływakiem i złym chrześcijaninem. Nie możemy takimi ludźmi być. Chcemy być ludźmi, którzy poprzez praktykę swego życia dają dowód, że są dziećmi Bożymi, że zaufali Jezusowi Chrystusowi, położyli swoje życie w Jego ręce. Kiedy Bóg coś czyni, myślę, że tego też doświadczyliście, ja tylko uprzejmie przypominam. Kiedy Bóg coś uczynił dla nas, jak bardzo byliśmy zaskoczeni. Bóg jest Bogiem, który zaskakuje. I będziesz zdumiony, zdumiona Jego działaniem. Dlaczego niektóre rzeczy chrześcijanom nie udają się? Ponieważ udajemy, że więcej wiemy o rybach niż Bóg. Szymon mógł powiedzieć: Panie, ja więcej wiem o tym niż Ty. Przecież robię to. Moi przyjaciele to robią. Mamy firmę. Spółkę z OO. Mamy przecież łodzie. I Szymon prawie, że popełnia ten błąd, popełnia tę pomyłkę. Zirytowany mówi: hej, 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 Panie Jezu, całą noc łowiliśmy, znamy ryby i ryba w dzień nie bierze. A Jezus powiada: wypłyń na głębię. Życie zaczyna się tak naprawdę chrześcijan wtedy, gdy jesteśmy poza swymi możliwościami. Poza swymi zdolnościami. Kiedy nie mamy kontroli nad tym, co Bóg chce zrobić i przekazujemy kontrolę nad naszym życiem Bogu Wszechmogącemu. Pozwalamy, aby On był Panem naszego życia i chcemy Jemu zaufać. Możecie widzieć twarz Piotra, kiedy to usłyszał, że ma wypłynąć na głębię, pomimo, że dopiero co skończyli płukać sieci ze śmieci, które udało im się tylko złowić. Tobie to łatwo mówić tak o religijnych rzeczach, ale nie zaczynaj przeszkadzać w mojej pracy. Jest w porządku, kiedy mówimy w niedzielę o rzeczach religijnych, kiedy mówimy o chrześcijaństwie. Ale Panie Jezu, od poniedziałku do soboty pozwól nam układać nasze życie po swojemu. Od poniedziałku do soboty, a właściwie nawet do piątku wtedy, to my łowimy ryby. My wiemy, jak to się robi. W sobotę, w piątek wieczorem zaczniemy święcić sabat. Ale do tego czasu daj nam spokój. My wiemy, jak się łowi ryby. Jak często usiłujemy się tak zachować. Wiemy więcej o rybach niż Bóg. Udajemy przynajmniej, że wiemy. Pamiętacie, to jest zresztą autentyk. Ja tego nie wymyśliłem. Panie Boże, żebyś Ty wiedział to, co ja wiem. Tak czasami się zachowujemy. Myślimy, że Pan Bóg nie wie tego, co my wiemy. Że to jest dziadek na emeryturze, który zdrzemnął się w fotelu na biegunach i zapomniał, co zrobić. To my mówimy, wiem więcej o małżeństwie, więcej o uzdrowieniu, więcej o przebaczeniu, więcej o miłości, więcej o darach, więcej o dzieciach, więcej o pieniądzach niż Bóg. My wiemy lepiej. Czy tak nie jest? Powiedz komuś o dziesięcinie. On wie lepiej niż Bóg. I zaraz wytoczy armaty. Ale my myślimy, że wiemy więcej od Boga i próbujemy to naprawiać. Dlatego dzisiaj w zborach, w kościołach jest wielu ludzi, którym wydaje się, że wiedzą lepiej od Pana Boga. Pokażcie mi zbór, w którym nie ma 10 doradców. Doradca od tego, doradca od tamtego, jeszcze od śmego i owego. A Biblia? A to jak się tak da po drodze zajrzeć i będzie się to zgadzało z tym, co mam na myśli, to będzie dobrze. Doradcy zdominowali Biblię. To nie znaczy, że wiemy więcej niż Bóg, ale zachowujemy się tak, jakbyśmy my więcej wiedzieli. Ale tak naprawdę my mówimy do Boga przez nasze zachowania. Szymon przez moment zapomniał, kim jest Jezus. I miał gotowe usprawiedliwienie. Przecież dopiero wróciliśmy. Kiedy Bóg chce nas do czegoś użyć, czy nie zdarza się nam powiedzieć: jestem zbyt stary, jestem zbyt młody, nie wiem jak, nie mam siły, nie mam czasu. A to jest najlepsza wymówka, nie mam czasu. I 4 godziny przed skrzynią przymierza. Ktoś powiada, że miał taki interesujący sen. Okazja dziś rano zapukała do moich drzwi. Ale zanim odsunąłem rygiel, 2 zamki, łańcuch i wyłączyłem alarm, okazja przeszła. Ludzie żyją w syndromie bunkra. I kiedy przychodzi Boże Słowo, kiedy Bóg powiada: a teraz idź, czyń, działaj. My mamy zaraz swoją flagę z napisem ale i zaczynamy wyłączać najpierw te wszystkie nasze zasuwy. Wypłyń na głębię. Ale. Niektórzy mówią, że sednem tego przykładu ewangelicznego jest cudowny połów ryb. Nie. Sednem tego tekstu jest, że Szymon zrozumiał, przed kim stoi. Że uznał Jezusa jako Boga. Zobaczył w końcu w Jezusie Boga. To jest sedno tego zwiastowania ewangelicznego. Zrozumiał, z kim ma do czynienia. Że ma do czynienia z Bogiem. Że Jezus Chrystus to Bóg. To nie tylko człowiek, ale to Bóg, który zszedł, aby przynieść zbawienie. Jak Piotr mówi, zanim zdarzy się cud? Jeśli tak mówisz, Panie, ale jestem zmęczony, ale mi się nie chce, ale mam powody. No ale skoro tak mówisz, no to zarzucę się ci. A jak się zachowuje, kiedy zobaczył, co się zdarzyło? Wyskoczył z łodzi, stanął przed Jezusem i powiedział: odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Nagle zobaczył siebie w prawdziwym świetle. Nie zobaczył siebie świetnego rybaka, świetnego poławiacza ryb, ale zobaczył grzesznika. I powiedział: Panie, odejdź. Nie jestem godzien tego, abyś Ty był obok mnie, albo ja, abym był obok Ciebie. Ty jesteś Bogiem, nie ja. I ta lekcja tego nas uczy. Wypłyń na głębię. I wtedy zaczyna działać cud. Wtedy zaczniemy zdobywać to, co jest pragnieniem naszego serca. Chcesz być ubłogosławiony, chcesz być namaszczony, chcesz mieć Boże dary. Wypłyń na głębię duchowego życia. Kiedy decydujemy o tym, że Bóg jest Bogiem naszego życia, że Jezus Chrystus jest Bogiem naszego życia, to wtedy zgadzamy się z tym tekstem apostoła Pawła z listu do Koryntian. Głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Pełna sieć jest tylko konsekwencją tego zaufania, że Bóg jest Bogiem. Dobrze jest też wiedzieć i znać rybę. Znać, co i gdzie te ryby jedzą. Gdzie żerują, na jakiej głębokości. Są setki, tysiące ryb w wodzie, ale jak je złowić? Należy nauczyć się od innych rybaków. Ponoć w Biblii jest 38 tysięcy błogosławieństw. Nie liczyłem, ale tak podaje się informacyjnie. Ile ich, siostro i bracie, już złowiłeś? Ile jest z tych błogosławieństw Twoją własnością, Twoim doświadczeniem? Nie bądźmy wędkarzami, którzy wyrąbali przerębel na lodowisku i chcą złapać ryby. Tam nie ma ryb. Wypłyń na głębię. Niektórym wystarczyłby notesik zamiast Biblii. Mieliby kilka wersetów w tym notesiku i to byłoby takim sztandarowym słowem dla ich życia. Naprawdę, niektórym wystarczają w dzisiejszych czasach zaledwie kilkadziesiąt wersetów. Wycięli, poukładali, powiadają: to jest Boże Słowo. Nie. To jest wyrwane słowo. Słowo jest od pierwszej karty Biblii do ostatniej, od okładki do okładki. Notesiki nam są zbędne. My chcemy znać całe Boże Słowo. Chcę znać wszystkie Boże błogosławieństwa i chcę w jak największej liczbie tych błogosławieństw mieć udział. Pamiętajmy, że Bóg jest słowny. Bóg nie wystawił Piotra, by przed jego przyjaciółmi ośmieszyć go i powiedzieć, no wiesz, chciałem tak sprawdzić, czy mi ufasz, no ale sieć jest pusta. Wiesz, to nie była pora, ale chciałem zobaczyć, czy na moje słowo wypłyniesz. Nie. Bóg się nie zabawia w taki sposób z nami. Ja myślę, że kiedy Piotr wracał z tymi rybami, to coś powinno się było zdarzyć. Mamy w Biblii najkrótszy werset. Znacie go? I zapłakał Jezus. I powinien być drugi najkrótszy werset. I zaśmiał się Jezus, kiedy widział, jak Piotr, który tak z powątpiewaniem, no ale dobrze, no wypłynę, wracał, a mu się sieci rwały, łódź się zatapiała i musiał wzywać kolegów. Myślę, że wtedy Jezus się uśmiechnął, ale nie powiedział, a mówiłem ci, Piotrze, a mówiłem ci, tylko patrzył dalej, jaka będzie reakcja Piotra. A ten zobaczył w Jezusie Boga, który mu pobłogosławił. Piotr był gotów złożyć dymisję i powiedział, Panie, to ja rezygnuję z wszystkiego. Ktoś powiedział, to jest wielki przywilej zostać pokonanym przez Boga. Ja myślę, że to jest wielkim przywilejem, kiedy nie ufamy, kiedy wydaje nam się, że to jest niemożliwe i stanie się i tak być po Bożemu pokonanym przez Wszechmogącego Boga. Myślę, że to jest wiele radości wtedy. Wtedy rzeczywiście ten najkrótszy werset i zaśmiał się będzie i w naszym życiu. I będziemy się śmiać z siebie. Jacy byliśmy nieufni. Jak myśleliśmy po ludzku. Kiedy historia się zaczyna w 5 rozdziale Łukasza, to moglibyśmy powiedzieć tak. Na łodziach mogło być napisane Zebedeusz, synowie, spółka z OO. Dopisałbym ograniczona, tylko płukanie sieci. Taka spółka to była. Kiedy kończy się historia opisana w tym miejscu, kiedy Piotr słyszy, pójdź za mną, myślę, że mogliby dopisać na tych łodziach pod nowym zarządem i poszli za Jezusem. Myślicie, że było łatwo to zostawić? To nie były jakieś łodzie, to były ich prywatne łodzie. Jest napisane, że łódź, jedna z tych łodzi była Szymona i on do niej wsiadł. Nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. I to jest zadanie dla Piotra. I to jest błogosławieństwo, które otrzymał. Bo nie tylko, że mógł zwiastować Ewangelię ludziom, ale mógł też pokazać ludziom, jak Bóg obdarzył jego życie darami, jak obdarzał darami innych ludzi. Różnorodnymi darami, różnorodnymi przejawami Bożej obecności i Bożej mocy. I kończy się ta historia zwiastowaniem. Nie bój się. I chciałbym powiedzieć i też nam, nie bójmy się zaufać Bogu. On jest słowny. Kiedy coś obiecuje, spełni. Nie mówi często, że jutro, pojutrze, ale spełni. Bywa, że natychmiast. Ufajmy Mu. Miejmy poczucie takiej obecności Boga i odpoczywania w Jezusie Chrystusie. Nie bój się. W miejsce strachu, zwątpienia, małej wiary, braku zaufania możemy zaryzykować nowe życie. Ale coś jeszcze spróbuję przytoczyć. Otóż ja tego nie liczyłem, ale niektórzy powiadają, że nie bój się w Biblii występuje 365 razy. Że jest tyle wersetów z tym słowem. A więc macie na cały rok codziennie jeden werset do rozmyślania, czego się nie bać, nad czym się zastanawiać, jak Bogu zaufać. Jedynie 29 lutego nie wychodźcie z łóżek. Bo brakuje takiego wersetu na 29 lutego. Ale ja myślę, że Pan Bóg i na to ma swoje rozwiązanie. Zaufać, to otwiera się cały świat duchowych bogactw. nowych możliwości dla odważnych, nowonarodzonych mężczyzn i kobiet. I chciałbym zakończyć takim przykładem. Pewni kolekcjonerzy rzadkich gatunków jaj ptasich chcieli zdobyć z pewnych gniazd takie właśnie jajka. Ale gniazda były umieszczone na bardzo stromym klifie morskim. Zaproponowali, że najlepiej byłoby, jakby takiego małego chłopca opuścili na linie, bo to jest najbezpieczniej, mieli dobre, mocne liny, ale dla mężczyzn to się obawiali, by ich użyć. Powiadają chłopcu, czy zgodziłbyś się, opuścimy ciebie i na linie i sięgnąłbyś nam po te niezwykłe okazy? Chłopiec spojrzał w dół, to było przerażające. I jakiej mądrej udzielił odpowiedzi? Tak, pod warunkiem, że razem z wami tę linę będzie trzymał mój ojciec. Jesteś gotów zaryzykować w swoim życiu wszystko wtedy, gdy twoje życie będzie trzymać Bóg Wszechmogący? Myślę, że tak. Ja jestem gotów to czynić każdego dnia. Jeśli On trzyma linę mojego życia, jestem gotów zaryzykować, wypłynąć na głębię, oczekiwać Jego prowadzenia, oczekiwać rezultatów, liczyć się z Bogiem, bo On jest słowny. Odpowiedź, dlaczego nie wyszło, brzmi: wiara nie czeka na wszystkie mapy. Nie musisz mieć wszystkich map, nie musisz mieć GPS-a, by na 100% wiedzieć, jak się poruszać. Wiara ufa Bogu. Kiedy On mówi, wyjedź na głębię, będziesz obdarzony Bożym błogosławieństwem i wszystkim tym, co On obiecał ludziom wierzącym. I ostatnie zdanie. Sukces jest niepowodzeniem, które spróbowało jeden raz więcej. Spróbuj jeden raz więcej w swoim niepowodzeniu, a odniesiesz w Bogu sukces. Podziękujmy Bogu, że On jest Bogiem dobrym, miłosiernym i Jemu możemy bezwzględnie zaufać. Amen.